Witamy wszystkich w szóstym odcinku Planszostacji. Jest to audycja poświęcona grom planszowym i grom karcianym. Jak zwykle rozpocznę od przedstawienia ekipy. Jest to po pierwsze Michał Barzyński-Bazik.
Witam wszystkich.
Szymon Dębski-Don Simon.
Dzień dobry, dobry wieczór.
Jacek Nowak-Jan.
Dzień dobry, dobry wieczór. W końcu nie wiadomo, kiedy to pójdzie.
I ja, Marek Pańczyk-Panczo. Witamy was wszystkich. Chcieliśmy zacząć... Ostatnio weszło nam w krew taki... Rozpoczynanie od taki dział informacyjny, w którym troszeczkę rozmawiamy o tym, czasami w co graliśmy, a czasami po prostu poświęcamy czas dyskusji dotyczącej waszych komentarzy. Stwierdziliśmy, że warto dla naszego dobrego samopoczucia i dla komfortu również waszego troszeczkę poopowiadać o tym, jak sama planszostacja powstaje, jaki jest mechanizm tego powstawania, tworzenia kolejnego odcinka Planszostacji. Tutaj od razu w kilku słowach tylko powiem, że odbywa się to tak, że zawsze w poniedziałki, do tej pory udaje nam się regularnie w poniedziałki spotykać i nagrywać cały materiał.
Natomiast wirtualnie spotykać.
Wirtualnie spotykać za pomocą Skype'a, czyli komunikatora zastępującego nam telefon, i razem wspólnie nagrywamy cały materiał i przez tydzień montujemy go, tak? Dokładnie to montuje obecnie Bazik. Ciężko, wkłada w to dużo, dużo czasu i wymaga to ciężkiej pracy. Przez tydzień męczy się z wycinaniem, z doprowadzaniem do kupy całego materiału, biedaczek, i po tygodniu mamy materiał, który publikujemy. No i z tego powodu, wiadomo, czasami może dojść do sytuacji, że coś nie jest aktualne, w pełni o czymś troszkę się zdezaktualizowało i chyba taka sytuacja nastąpiła ostatnio, nie, Michał?
No tak, udało mi się wyrazić swoje wielkie przekonanie z Agrykolą, że tych zwierzątek to nie będzie w ogóle po polsku, i jeszcze zanim zacząłem się zabrać za montowanie, to już Agrykola, już Lacerta ogłosiła, że będą. Także w piątym odcinku mogliście sobie posłuchać, jak to nie będzie zwierzątek, oczywiście już wiedząc, że te zwierzątka będą, no i no to, takie sytuacje się będą pewnie zdarzać. Tak. I w szczególności też będzie nam trudno nam jest odpowiadać, no nie na wszystkie komentarze damy radę, albo na większość. Jeżeli nie są akurat napisane w poniedziałek, to pewnie nie będziemy w stanie na tak zupełnie na bieżąco reagować, bo to dopiero w następny poniedziałek nagramy, jak to przeczytamy, a wy usłyszycie za dwa tygodnie.
Tak, takie drobne, musicie się przyzwyczaić do takich drobnych wad tej planszostacji.
Bardzo drobnych.
Natomiast Michał, chciałeś też troszeczkę powiedzieć o samym montowaniu i o tym poziomie głośności, który pojawia się ciągle w komentarzach słuchaczy.
No tak, ten poziom głośności, no pewnie do tego dojdziemy. Dzisiaj, nie wiem, dzisiaj z kolei Jacek coś zmieniał mikrofon. Najpierw Pancza, jak wiecie, był ciszej, potem Pancza raz pogłośniałem, potem się okazało, że już nie trzeba, bo Pancza coś tam znalazł, żeby jego mikrofon był głośny. Teraz chyba Jacek był ostatnio cicho, no nie wiem, no jeszcze walczymy i wiemy, że jest źle.
Dzisiaj będzie super, ja myślę.
Nie tak, tylko merytorycznie.
To jak zwykle jest. Dzisiaj chcieliśmy porozmawiać o trzech grach, które związane są z autorem. Trzy gry, które powstały spod ręki jednego autora i które związane są jeszcze jedną i tą samą mechaniką. Mianowicie o grach z tak zwanym rondlem. Te trzy gry to jest Antike, Imperial i Hamburger. O każdym sobie odrobinkę porozmawiamy i stwierdzimy, każdy z nas powie, co mu się w danej grze podoba, co mu się nie podoba. Ale zanim o samych grach, to Michał by na pewno troszeczkę powiedział, jak wygląda ten słynny rondel, na czym polega ta cała mechanika.
Gry z rondlem mają ta główna cecha tych gier, ten rondel. To jest takie kółko podzielone na chyba wszędzie 7-8, nie jestem pewien, wycinków. I nasz pionek chodzi dookoła tego koła, może w jednym ruchu zrobić, przejść do trzech pól, a jeśli chcemy więcej, to trzeba jakoś tam różne rzeczy płacić. No i te różne wycinki symbolizują różne akcje, które wolno nam wykonać. I efekt tego jest taki, zazwyczaj jest tak, że po jednej stronie kółka mamy jakiś, możemy dostać jakiś surowiec, a dokładnie po przeciwległej stronie możemy go wykorzystać. No są tak ułożone te akcje, że cała gra się spróbowa. tak jakby całych, że to mamy taki problem, że z jednej strony chcielibyśmy jak najszybciej biegać dookoła tego kółka, żeby jak najczęściej stawać na jakimś tam dla nas kluczowej akcji, a z drugiej strony jak już, skoro już musimy biegać dookoła, to chcielibyśmy się zatrzymywać na tych różnych innych akcjach po drodze. Tak jakby tak wymusza ten rondel właśnie taki wybór na nas, czy na czym się koncentrujemy.
Ja jeszcze chciałem wspomnieć, bo w sumie powiedziałem, że wszystkie trzy gry są spod ręki jednego autora, go nie wymieniłem, to generalnie jego pseudonim to jest Mac Gertz, a właściwie to jest Walter Gertz i jest to mieszkaniec Niemiec i właśnie jest autorem trzech gier, o których sobie porozmawiamy.
Walter, a nie Walter.
Walter, tak, Walter, niemiecki Walter, ja jestem bardzo słaby z niemieckiego. Z niemieckiego i oprócz kilku słów z Hansa Klossa typu Händelho, tak, Roberty Świnia, to więcej nic nie powiem poprawnie. No i może zaczniemy o pierwszej grze opowiadać, czyli o Antike, czyli pierwszej grze Magerca. No i przez wielu chyba uważano za najlepszą z tych trzech. Michał, co tam możesz powiedzieć o tej grze?
Jasne, Antique to jest taka gra, no na pierwsze wrażenie taka wojenna, to jest za mocne słowo, ale taka...
Strategia, tak?
Strategia, wojenna, tak, każdy ma jakieś swoje państwo, ma jakąś armię i możemy najeżdżać inne obszary, najeżdżać te armie przeciwników, wyburzyć miasta, także taki jest wojennawy charakter. Natomiast to, co musimy zrobić, to musimy po prostu tam zdobyć dla siebie ileś jakichś historycznych bohaterów czy postaci, które, czyli tak naprawdę jest zdobyć ileś punktów zwycięstwa i te punkty zwycięstwa zdobywamy trochę za bicie innych, ale główny i najłatwiejszy sposób to jest albo przez taki rozwój tego naszego imperium, albo zajmowanie nowych terenów i tam robienie miast, albo jest ścieżka naukowa, gdzie możemy inwestować w nauczanie się coraz nowych zdolności dla naszych armii.
No ja jeszcze tylko bym dodał tutaj do tego, co Michał powiedział, bo chyba nie powiedziałeś najważniejszego, że dzieje się to w starożytności, tak? Że kierujemy cywilizacjami starożytnymi. Kolejna gra, która powstała i wyszła spod rąk Magerca rok później, to był Imperial. Imperial, jak nazwa tutaj wskazuje, jest związane z okresem imperializmu, czyli okres, czasy XIX i XX i początek XX wieku. Każdy z graczy wciela się w bankierów, przedsiębiorców, którzy za pomocą walut pieniędzy, tak, próbują lobować różne kraje i tym samym przejmować nad nimi kontrolę. Czyli jest to dosyć gra wyjątkowa, ponieważ nie mamy na stałe pewnych państw, którymi kierujemy, ale za pomocą finansowania konkretnych, jakby można w cudzysłowie powiedzieć, stronnictw, przejmujemy dopiero kontrolę nad tym państwem i wtedy możemy toczyć wojny, budować armię, zajmować kolejne terytoria, a przede wszystkim zarabiać, bo naszym głównym celem jest zwiększanie swojego poziomu finansów. Czyli w tej grze nie jesteśmy przywiązani do jakiegoś konkretnego państwa. W Imperialu również mamy dyplomację jak w Antike, chyba jeszcze więcej dyplomacji, no i jest to gra też taka skierowana, w odróżnieniu od Antike, bardziej ekonomiczna. W sumie tyle, co można tak ogólnie powiedzieć o samej grze. I trzecia gra, która wykorzystuje mechanizm rondla, to jest Hamburgum. Jest to jednocześnie najnowsza z tych trzech pozycji autora. Swój debiut miała w 2007 roku na Essen. Co można o niej powiedzieć? Przede wszystkim jej cechą charakterystyczną jest to, że w odróżnieniu od pozostałych gier autor zrezygnował tutaj z elementu konfliktu, z wojny. Oczywiście jak rozwijamy tytułowe miasto Hamburg, wszystko pokojowymi metodami. Gracze wcielają się w rolę, wszystko się toczy w XVII-wiecznym Hamburgu, czyli okres wojny 30-letniej. Hamburg szczęśliwie przetrwał ten okres prawie nienaruszony, wręcz przeciwnie, wykorzystał te mroczne czasy do swojego rozwoju. Wcielamy się w przedsiębiorczych mieszkańców, którzy produkują różne dobra, ubrania, cukier, piwo i handlują tym, aby zdobyć oczywiście fundusze. Fundusze wykorzystywane są na surowce pozwalające budować jakieś nowe budynki w mieście, a co najważniejsze, finansować tak zwaną strawę duchową, czyli finansować poszczególne elementy kościołów. Za to właśnie za finansowanie kościołów możemy zarobić punkty zwycięstwa, podnieść swój prestiż i tym samym dążyć do zwycięstwa. Jak mówiłem, gra jest troszeczkę inna od poprzednich dwóch. Ma swoje wady i zalety, o których sobie zaraz pewnie wszyscy porozmawiamy. Jacku, jak twoim zdaniem, która najbardziej z tych trzech gier ci przypadła do gustu? Antike, Imperial czy Hamburgum?
No, moje zdanie jest takie, że tych gier może niekoniecznie trzeba by je było łączyć, bo one są jednak zdecydowanie różne. Mają wspólną cechę, którą jest ten rondel, ale ten rondel to jest, no, to nie jest jakaś taka cecha, która dominuje charakter tej gry, decyduje o tym, że ta gra jest taka, że one są w jakiś sposób podobne. To tak jakby na przykład gracz ma cztery karty akcji, w każdej rundzie wybiera dwie i je tam zagrywa, a resztę musi sobie odpuścić. Taki mechanizm jest w kilku grach i nie łączymy ich jakoś, nie zestawiamy ich jakoś w jedną całość. A jeżeli już je połączyliśmy, to żeby wybrać z tych trzech gier, no to zdecydowanie najbardziej podobała mi się Antique. I to dlatego ten rondel w niej tak samo jest jak i w innych, ale Antique generalnie ma najprostsze, najmniej skomplikowane jest. I to jej bardzo dobrze służy. Jest to czysta sytuacja, taka rozwój cywilizacji, trochę starć, trzeba wiedzieć, jak to zagrać. No fajna, sympatyczna, przyjemna gra, chętnie w nią będę grał. Natomiast Hamburgum mnie odrzuciło de facto swoim wyglądem. Jest nieprawdopodobnie brzydka ta gra, moim zdaniem przynajmniej. Jest dosyć skomplikowana, ale to jest, jak gdyby postawiłbym ją na drugim miejscu wśród tych trzech gier. To jest gra, do której być może jeszcze powinienem usiąść i spróbować jeszcze w nią pograć.
Ale jeszcze, Jacku, jeżeli mogę się wtrącić, to do samego wyglądu tego Hamburgu, faktycznie ona nie jest za ładna, natomiast to wiadomo, każdy projektant strony wizualnej stoi przed takim zadaniem, czy gra powinna być czytelna, czy powinna być piękna. Tym najlepszym oczywiście uda się to zrobić.
Ale ona czytelna nie jest bynajmniej.
Moim zdaniem jest. Moim zdaniem całkiem jest.
Teraz, usiądzie pierwszy raz tej planszy, nie ma pojęcia, gdzie są granice między dzielnicami i który dom, w której dzielnicy leży. To jest bardzo istotne w grze, a po prostu tego nie sposób zobaczyć na tej planszy. Dopiero jak się wpatrzysz, ktoś ci pokaże, jak są te dzielnice zaznaczone, dopiero wtedy zaczynasz to kumać. Ta plansza, czytelność postawiłbym na ostatnim miejscu z jej zalet.
No ja się troszkę nie zgodzę. Znaczy, jak pokaże ktoś, faktycznie, na samym początku, ale jak ktoś pokaże, to moim zdaniem już przez całą grę nie ma się problemów i to widać. No ale to...
No, jest dosyć proste, moje zdanie. No, trudno byłoby ją zrobić tak, żeby się nie dało zobaczyć, co jest gdzie. No to wtedy byłoby już naprawdę przesada.
Uwierz mi, żeby się dało.
A co do Imperiala, to no, moje pierwsze spotkanie z tą grą było faktycznie pechowe, może nie wiem, no w każdym razie napadli na mnie, zabrali moje państwo i już do końca gry się nudziłem. O.
Krótko i na temat.
No dobra, to ja też chętnie, tak z Imperialem to ja wierzę, że to jest gra, która się może podobać. To jest taka bardzo oryginalny ten pomysł, znaczy może nie tyle oryginalny, co bardzo rzadko występujący w grach taki pomysł, że nie jesteśmy przywiązani do żadnego bytu na planszy, tylko to się bardzo zmienia. Raz gramy jednym krajem, raz drugim, raz trzecim i trzeba ratować się przed takim myśleniem, że musimy pomóc jak najbardziej swojemu krajowi, tylko musimy po prostu jak najwięcej ten kraj wydoić. Ale no, ja z takich gier to wolę całą rodzinę, strasznie długich co prawda, ale gier z serii 18XX, które jakoś tak wydaje mi się, że jakoś tak lepiej to mają rozwiązane. Tutaj mi przeszkadzało trochę to, że nie mogę się pozbyć akcji w jakimś kraju i no właśnie to tak jak Jacek mówił, no łatwo przez kilka godzin się nudzić, jeżeli się ma pecha, także wierzę, że to się może gra podobać.
Że zdecydowanie, że myśmy wtedy grali z złymi zasadami, dlatego że Jacek normalnie się tak nie nudził, gdybyśmy te zasady znali tak dokładnie. I
to jest Michał,
sprzedać, bo tak naprawdę to są pożyczki, które udzielasz temu krajowi, więc jakby to już jest...
Ja rozumiem, ale no nie mogę się wycofać, jeżeli coś idzie źle i zainwestować w coś innego i szybko mieć jakiś inny kraj, którym gram. No, zdarza się tak, że muszę po prostu czekać, aż ileś kolejek, aż ktoś tam mi rzuci ciut kasy przy okazji i będę mógł coś tam zainwestować. No, w każdym razie no, mnie się tak jakoś szczególnie nie podobało, aczkolwiek wierzę, że to jest dobra gra. Antique mi się po prostu bardzo podobało, to rzadko grywam w takie gry z takim elementem bitewnym i tutaj no po prostu mi się bardzo podobało, bardzo chętnie, jak będę miał tak ochotę odpocząć od jakichś gier ekonomicznych, to jest gra dla mnie. A Hamburgum wydaje mi się takie totalnie przeciętne. No tutaj jest ten rondel i w zasadzie nic więcej. To jest taka gra w optymalizowanie. Są trzy surowce, trzeba jak wymyślić, jak to zrobić, żeby najwięcej zarobić, w pewnym momencie przestać inwestować w rozwijanie tak jakby tego swojego mechanizmu tworzenia rzeczy, a zacząć inwestować w punkty. No taka bardzo typowa gra i tutaj nic poza ten rondel, ona się nie wyróżnia dla mnie. Tamte pozostałe mają jakąś taką cechę charakterystyczną dla siebie, a ten to Hamburgum. No nie wiem, no jest bardzo dużo gier, które mógłbym grać. Nie to, że mi się nie podoba, ale jest taka aż do bólu zwyczajna.
Szymon, a jakie twoje zdanie na te trzy gry?
Tak, no ja bym o tyle miał inne zdanie, gdyż po pierwsze, uważam, że po pierwsze Imperial jest według mnie dużo bardziej wojenny niż Antique, bo w Imperialu to właściwie tylko praktycznie się tłucze z innymi graczami, a ta budowa budynków to jest jakaś zupełnie tam po to, żeby mieć chyba więcej jeszcze wojska i tak dalej. Ale wydaje mi się, że on poza tym, że jest bardzo oryginalny przez to, że się naprawdę to zmienia te strony i to jest niesamowicie, jak się gra pierwszy raz, to jest niesamowite doświadczenie, że najpierw byłeś Rosją i tłukłeś Austrię, a za chwilę jesteś tą Austrią i starasz, a Rosją jest zupełnie ktoś inny i to się totalnie zmienia, zupełnie te konflikty się przeradzają, zupełnie coś innego, to mi się strasznie podobało. I Imperial oczywiście może cierpieć na to, że tak jak Jacek możesz siedzieć troszeczkę i się nudzić, chociaż wydaje mi się, że to nie do końca jest aż tak. To nie cierpi na ten syndrom Antique, gdzie, tak jak rozmawialiśmy podczas rozgrywki ostatniej, że może jeden gracz drugiego utopić swoimi głupimi ruchami. Bo ktoś bardzo zdeterminowany, żeby jednak zrobić z tego grę wojenną, może swoje szanse pogrzebać i równocześnie pogrzebać tego nieszczęśnika, którego zaatakował i którego akurat przypadkiem jest sąsiadem. Natomiast w Imperialu, no jeśli ktoś cię mocno tłucze, to zawsze jakaś szansa przeskoczenia na inny kraj, odebrania mu kontroli, ktoś inny odbierze, więc to jakoś tak się bardziej płynnie zmienia. W związku z tym Antique i Imperial mi się bardzo podobają, natomiast chyba Imperial jest takie bardziej, wydaje mi się, doskonalsze, takim z większym pomysłem jest. Natomiast Hamburgum, rzeczywiście tu się zgadzam, że jest taka typowa eurogra. Ten rondel jest tutaj właściwie jedynym wyznacznikiem tej wyjątkowości. Aczkolwiek mi się całkiem fajnie grało. Znaczy, że ta plansza rzeczywiście, ja się zgodzę z Jackiem, że jest totalnie nieprzejrzysta i te kolory to jest w ogóle jakiś, nie wiem, kto to, jakiś strasznie dziwna osoba to musiała wymyślać, żeby takich kolorów użyć i w takim natężeniu. Natomiast ja bym nie był taki krytyczny wobec niej. Jest okej, okay, jest lepsza niż wiele innych gier, takich eurogier, no ale jest zupełnie inna niż te dwie poprzednie, więc niekoniecznie może się podobać komuś, które tamte się podobają.
No ja tutaj bym się na pewno z Szymonem zgodził, jeżeli chodzi właśnie o Imperiala, bo ten to jest troszeczkę taka propaganda z tym, że nie będziemy w ogóle, będziemy się nudzić, to jest tak, to graliśmy naprawdę źle wtedy z Jackiem i on odebrał to wtedy znaczy, tak strasznie negatywnie.
Ja może tutaj już kolejny raz ktoś wspomina, że źle graliśmy, ja wiem, że źle graliśmy, wiem na czym polegały nasze, znaczy wiedziałem wtedy na czym polegały nasze błędy, kiedy jeszcze mnie to interesowało. I no i z tamtej oceny mojej ówczesnej wynikało, że to specjalnie by nie zmieniło mojej sytuacji, skoro dwóch moich sąsiadów na mnie napadło, mnie wytłukło na samym początku. To ja no mogłem rzeczywiście usiąść spokojnie i ciułać pieniądze przy jakichś tam okazjach i starać się im odebrać ich państwa i pokazać wała, ale to bym im pokazał wała tak gdzieś po połowie gry. No, niewielka to dla mnie pociecha.
Znaczy na pewno tutaj nie mam co przesadzać. Potrafi się pojawić taka sytuacja, że nie kontrolujemy jakiegoś państwa i jeżeli w miarę szybko nie zareagujemy, tylko będziemy, nie wiem, albo gracze nam tego strasznie tam się przeciwstawią, albo nie będziemy mieli w ogóle szansy, to faktycznie może to dłużej trwać, nieposiadanie tego państwa. I jest to szczególnie widoczne w rozgrywce pełnej, sześcioosobowej. Czym tych graczy jest mniej? Znaczy, wydaje mi się, że optymalna rozgrywka to jest czterech graczy. Wtedy szansa, że ktoś nie posiada żadnego państwa, jest naprawdę zminimalizowana. A sama gra jest na tyle fajna i się różni też od Antique, w tym sensie, że jest naprawdę dużo dyplomacji. W Antique to tylko to takie są malutkie sojusze, to się na chwilkę tworzy, a tak naprawdę celem jest zarobienie tych punktów zwycięstwa. Branie udziału w jakichś większych bitwach jest w ogóle jednym z największych błędów, jaką może zrobić gracz, dlatego że to nie o to chodzi. Tam się zdobywa parę obszarów, po czym koniec. Dobywa się punkt zwycięstwa za posiadanie 5-10 prowincji i koniec, i koniec. I zajmujemy się czymś innym. A w Imperialu te strategie, te sojusze mogą być bardziej trwałe, dłuższe. Tej dyplomacji jest więcej, chociaż oczywiście to też się zmienia w zależności od tego, kim akurat, jakim państwem rządzimy. I Hamburgum jest zupełnie inną grą od tych dwóch i moim zdaniem pokazuje, bo w sumie rozmawiamy tak naprawdę właśnie o tej mechanice rondla i o tym, co ta mechanika rondla łączy te trzy gry tylko. One są zupełnie różne, jak Jacek właśnie opowiadał. I w Hamburgum pokazuje sukces tego rondla, że to, ten rondel mógł się wcześniej wydawać, że jest związany, nie wiem, z jakimiś grami troszeczkę właśnie takimi dyplomatycznymi, opartymi o wojnie, takimi konfliktowymi, a Hamburgum pokazuje, że świetnie rondel też się sprawdza w grze związanej takiej pokojowej, takiej typowej eurogrze. Takiej z jakimś rozwojem, gdzie się rozwijamy, natomiast, gdzie sobie budujemy.
Natomiast mi się wydaje, że ten rondel de facto bardziej ogranicza te gry, niż je rozwija. Takie jest moje zdanie. Trzeba zauważyć, że na tym rondlu zawsze musi być 8 akcji. Zawsze jedna z tych akcji, ta najczęściej potrzebna, występuje dwa razy po przeciwnych stronach rondla. Zawsze są trzy jakieś rodzaje produkcji czegoś, które są na tym rondlu rozsiane i pozostałe akcje to są, pozostałe trzy akcje to są jakieś takie dodatkowe akcje. No i biorąc rondel do ręki, mamy taki zrąb mechaniki. Do tego musimy teraz dobrać te trzy surowce, które tam musimy wyprodukować, musimy wytypować tę akcję, która najczęściej będzie używana i dopasować się do tego rondla. Nie wiem, czy to dobrze wpływa na te gry, gdyby taka gra jak Hamburgum miała powstać, a rondel by nie siedział gdzieś tam w tyle głowy autora, tylko zastanawiałby się, jak tutaj zrobić tę akcję. Może by coś lepszego z tego wyszło. Może niekoniecznie właśnie byśmy tak narzekali na tego.
Nie, nie, nie. Mi się wydaje, że troszeczkę przesadzasz, dlatego że to, co ta mechanika daje, to jest coś bardzo cennego i wiele gier sobie z tym nie może poradzić, czyli błyskawiczna, króciutka tura gracza. Te gry są wszystkie szybkie. Mamy najkrótszy, to Antik i Imperial to są jedne z najkrótszych gier związanych z dyplomacją, cywilizacjami.
Okej, ale tak strzał po prostu w ciemno. Gdybyś miał w ręce 8 kart, na każdej karcie byłaby jedna akcja, tak te same, które są na rondlu. W każdej rundzie zgrywasz jedną z tych kart, którą uważasz za stosowne. Dopiero jak zgrasz wszystkie 8 albo 7 na przykład, to bierzesz je z powrotem do ręki i masz znowu wszystkie.
Nie, jeszcze
runda
nie
byłaby tak samo szybka, bo taka sama decyzja byłaby do podjęcia.
Znaczy tak, ale posłuchaj, jeszcze masz czytelność po pierwsze tej planszy, to jest jedna rzecz, i po drugiej widzisz, co gracze zrobią za chwilę. Możesz dedukować. W kartach byłoby to dużo bardziej utrudnione. Nie miałbyś tej pewności, co.
No, okej, tu mnie przekonałeś. Rzeczywiście na rondlu widać, co inni mają, żeby się zorientować przy kartach, co inni już zgrali, to trzeba się im przyjrzeć po kolei. To na pewno zajmuje więcej czasu.
No poza tym tutaj mogę zgrywać, nie muszę właśnie zgrywać wszystkich tych. Mogę sobie biegać bardzo dużymi skokami po tym rondlu. Mogę zagrać dwie karty.
To jest kwestia tego, że jak z tych 8 kart zgrasz 5. To jak zgrasz 5, to 3 pozostałe już zostają ci na ręce i te 5 możesz wziąć z powrotem.
Masz albo dwie, sytuację. Ale tylko te same dwie. No, nie, tutaj akurat wydaje mi się, że ten rondel wnosi.
Z mojej strony to jest właśnie zarzut dla rondla, że bardzo szybko prowadzi do sytuacji, które jakiś gracz już sobie upatrzy, ma ten schemat, po którym biega. To jest tak, ten rondel przynajmniej w Hamburgu to widziałem bardzo wyraźnie, że ten rondel wprowadza pewną schematyczność do rozgrywki, co mi się, znaczy schematyczność nie w tym sensie, że każda nasza rozgrywka wygląda tak samo, ale dana rozgrywka wygląda bardzo podobnie. Tam na przykład grał z nami Adam, który kupował budynki, które dawały mu dużo pieniędzy, przeskakiwał tam na kolejny, gdzie te pieniądze wydawał, przeskakiwał na kościół, gdzie zdobywał punkty zwycięstwa i wracał do budynków. Po tych trzech polach sobie skakał, nic więcej go nie interesowało.
A jeszcze tak.
Tak, tylko powiem, że to w Antik na przykład tak się nie dało. Można sobie było tam zainwestować właśnie w marmury. I trzeba było i tak inne rzeczy zdobywać, także tam to działało trochę może lepiej. A jeszcze ja powiem, że ta gra ma taką, wszystkie gry w sumie się wyróżniają tym spośród innych, tak zupełnie pół żartem. Wszystkie mają dwustronne plansze. W dwóch z nich są zupełnie różne plansze po obu stronach, w Hamburgum i w Antik, więc tam może jakąś przedłużyć żywotność gry, a w Imperialu chyba jest taka sama plansza, tylko dwujęzyczna. I to w sumie niewiele gier ma akurat taką cechę, a akurat te trzy gry tym się wyróżniają.
te plansze tak. są zupełnie różne, ale zawsze, gdy się pytałem i w Hamburgu, i w Antique, w ciebie w tym przypadku, czym się kierować, wybierając tą stronę, to się okazało, że właściwie gra się tak samo na obu stronach, więc to trochę zmarnowana szansa bardziej niż zaleta, moim zdaniem.
No właśnie w Hamburgu tak jest niestety, że te plansze są inne, ale tak naprawdę ta rozgrywka jest podobna. Tak są małe te subtelności w tych dzielnicach, że to nie ma żadnego znaczenia. Natomiast chciałem się jeszcze odwołać do dwóch rzeczy, bo mówiłeś o tym, Jacku, że ten rondel troszeczkę ogranicza autora, ale jak pokazuje Imperial, to ten rondel jest jakimś takim najniższym poziomie, tak? Taką mechaniką elementarną, a nad tym można zrobić, tak jak właśnie Imperial pokazał, coś zupełnie tak. oryginalnego, prawda?
Rondel to jest mały detal, który wszyscy podkreślają, a zupełnie niesłusznie, bo to nie od niego zależy, czy jak się gra daną grę, o czym jest ta gra, czy jest dobra, czy jest niedobra. Rondel to jest tylko tam szczegół, tam techniczny, mechaniczny, mało istotny.
A jeszcze jedna rzecz, którą chciałem poruszyć, to jest liczba graczy, dlatego że Hamburgu ma pewną zaletę nad oboma, nad wcześniejszymi tytułami, nad Antique i nad Imperialem, to, że jako jedyna z tych gier naprawdę fajnie się gra dwuosobowo. Poprzednie dwie gry są naprawdę dobre w partii wieloosobowej, w dwie osoby są słabe. Imperial jest tragiczny, po prostu jest tam się kieruje wtedy gigantyczną ilością państw, po cztery państwa można na przykład kierować, co jest zupełnie bez sensu. Antique troszeczkę lepiej, ale też jest słabo, a w Hamburgu mamy normalną grę równą tym wieloosobowym partiom, bardzo zaciętą. Gracze potrafią tam w końcowych wynikach różnić się o jednym, dwoma punktami. Jest taka fajna walka, bardzo emocjonująca, więc tutaj Hamburgu akurat w tym elemencie, w skalowalności, to ma taką zaletę, że w dwuosobowych partiach bardzo dobrze działa.
Natomiast ma tą wadę, że nie działa na sześć w ogóle, nie jest dla sześciu.
Tak, tak, tak.
Z kolei się skaluje na sześciu.
Tak, tak.
No
tak,
i
tak.
Czy czasem Hamburgu nie jest najmniej interakcyjny?
Na pewno nie ma interakcji bezpośredniej, takiej jak w tamtych grach. No wiadomo, tam może jest dyplomacja wchodzi w grę, no to zupełnie inny poziom, no właśnie, tak, interakcji. A tutaj mamy taką interakcję w stylu ktoś kogoś wyprzedzi w budowaniu budynku, ktoś kogoś wyprzedzi w dobieraniu dotacji, zdobywaniu punktów z tych dotacji, ktoś kogoś wyprzedzi w budowaniu kościoła, tak? Czyli taki troszeczkę wyścig, ale nie ma bezpośredniej interakcji.
No właśnie, no ale słuchajcie, bo tak tylko jeszcze chciałem zapytać Jacka i Michała, zwłaszcza dlatego, że Antique tak stawiał wyżej niż Imperial, czy nie jest tak, czy nie spotkaliście się z partiami, nie wiem, z przebiegiem rozgrywki takiej, gdzie właśnie ktoś był eliminowany totalnie? To też wtedy byłaby kolosalna wada, że ktoś jest wdeptany w ziemię przez...
No, nie wolno tego zrobić, nie wolno zabić nikomu ostatniego miasta. To niewielkie pocieszenie, ale...
No właśnie, taka wegetacja raczej, tak?
Ale to ktoś...
Tak lepiej niż w Imperialu.
No ale w Imperialu przynajmniej widzisz, mogłeś sobie pójść tam, wiesz, popatrzeć, coś porobić, tam się coś tam dawali ci kasę i tyle, nie? Nie musiałeś siedzieć i wegetować.
A jeszcze tak informacyjnie, bo już jak poprawialiśmy Waltera, no to tak naprawdę czy Antique, czy Antike? To jest nazwa niemiecka. Mnie kiedyś poprawił ktoś, żebym nie wymawiał tego właśnie tak z angielska, tylko Antike wymieniał.
Ja mam angielską wersję, jest napisana Antique.
Nie ma tu eksperta wśród nas, który by to rozstrzygnął.
To teraz, skoro już opowiedzieliśmy o wszystkich trzech grach, warto, aby każdy z nas ocenił te gry naszym niezawodnym systemem ocen. Michał, jakie są oceny tych trzech gier z rondlem? Twoim zdaniem.
Antique właśnie tydzień temu kupiłem, także Antique kupić. Kupić Imperial, zagrać u kolegi, może nam się bardzo spodobać, może nam się nie spodobać, a Hamburgu, jeżeli mamy już trochę Eurogier, to nie kupować.
Jacek?
Antique, myślę, że mogę powiedzieć z tym sumieniem kupić. Taka jest bardzo w moim, z tych gier takich strategicznych, gdzie się z kimś walczy, to jest bardzo w moim stylu. Hamburgum, przechylę się do Bazika, nie kupować tego, to nie jest ciekawa gra. Nie wytrzymuje konkurencji z innymi grami ekonomicznymi, nowoczesnymi. A Imperial, podobnie jak Bazik, zagrać u kolegi, bo rzeczywiście może się spodobać. Zdaję sobie sprawę, że są osoby, którym to bardzo będzie się odpowiadało, takie, tak zmiana kapeluszy, jak w tej grze może wystąpić.
Szymon?
Ja bym powiedział o Antique, czy Antique, żeby zagrać u kolegi, bo no jest ciekawa, ale mi tam nie coś czegoś brakowało takiego, no ale jest ciekawa, warto zagrać. Imperial kupić z racji tego, że jest oryginalna, jak się nie spodoba, to po prostu sprzedać. Sądzę, że z niewielką stratą, o ile w ogóle ze stratą. A Hamburgum zagrać u kolegi, aczkolwiek pewnie nie kupisz jej po jednej grze, bo jakaś nie jest jakaś specjalnie wyjątkowa.
Jeżeli chodzi o mnie, to u mnie jest sprawa prosta. Ja jestem fanem w ogóle gier tego autora i gier z mechaniką rondla. Dla mnie wszystkie gry warto kupić, natomiast tylko króciutko, w jakich sytuacjach. No, jeżeli chodzi o Antique, jeżeli nie mamy żadnych z tych trzech gier, no to na pewno najlepszym pomysłem jest zacząć od Antique, dlatego że to gra, która najprawdopodobniej utrafi w gust. Tak, Imperial potrzebuje specyficznego odbiorcy, podobnie Hamburgą, natomiast Antique podoba się prawie wszystkim. To jest taki pewniak. A więc zaczynałbym od Antique. Imperial wtedy, kiedy bardziej nam zależy na dyplomacji, lubimy też gry ekonomiczne, szukamy takiej gry połączenie dużo dyplomacji i dużo ekonomii. Bardzo mało jest takich tytułów, które jednocześnie mają te dwa parametry. I trzecia gra Hamburgą, szczególnie kupić, jeżeli często gramy też dwuosobowo. Jeżeli chcemy grać wieloosobowo, ale duża część naszych pojedynków to są też pojedynki dwuosobowe. Wtedy Hamburgum jest najlepszym z tych trzech wyborem.
Ja jeszcze na koniec tylko chciałem zapytać, bo ty powiedziałeś, że jesteś fanem rondla. To, jak myślicie, czy ten temat już powinien odejść do lamusa? Autor powinien na czymś innym się skupić, czy jeszcze coś można w rondlu ciekawego zrobić?
Ale to nie jest temat, tak? To jest mechanika, jak tutaj Jacek podkreślał kilkakrotnie, taka bardzo elementarna. Czyli jak pokazał Hamburgum, gry mogą być... Jest to mechanika w pełni uniwersalna, nie związana z konfliktem. Może spokojnie rozgrywać się w pokojowym klimacie, a więc ja bym radził, żeby autor robił następne gry na tej mechanice, tylko równie oryginalne jak pomiędzy Antique i na przykład Imperialem.
Mi się wydaje, że rondel nie zostanie odłożony. Będzie wykorzystywany przez tego autora, aby tam do emerytury. Z tym, że on ma jakąś tam przyszłość, bym widział na przykład taki pomysł, może autor nas słucha, pozdrawiamy. Na przykład dwa rondle obok siebie, mające jedno pole wspólne, taka ósemka, po której można chodzić, gdzie jeden rondel ma zupełnie inny charakter od drugiego i trzeba się zdecydować na najbliższe kilka rund, co będziemy robić w grze. To mógłby być ciekawy pomysł, ciekawszy niż takiego prostego kółeczka.
Kolejny temat, jaki chcieliśmy poruszyć, no to troszeczkę porozmawiać o Board Game Geek, ale o jednym elemencie Board Game Geek, dlatego że jak wszyscy wiemy, jest to gigantyczne narzędzie dla planszomaniaków i gigantyczna encyklopedia. Natomiast chcieliśmy porozmawiać o zastosowaniu Board Game Geek jako takiej bazy statystyk, takiego mechanizmu, który pozwala nam notować gry, oceny, śledzić partie jakieś z przeszłości, prowadzić sobie właśnie jakieś statystyki. Board Game Geek dostarcza właśnie takiego mechanizmu, gdzie możemy sobie przy każdym wpisie gry zanotować, że mamy taki kalendarz, podajemy datę i określamy, ile partii w danym dniu rozegraliśmy. I później możemy sobie ładnie obejrzeć wynik, tak, z poprzednich tygodni, z poprzednich miesięcy. No właśnie, z tego co wiem, wszyscy tutaj notujecie, niektórzy krócej, niektórzy dłużej, swoje rozgrywki. No i powiedzcie, czy dla was jest to jakieś, nie wiem, dziwactwo kompletne, czy faktycznie ma to jakiś sens? Czy wy robicie to z nudów? Nie wiem. Michał, jakie jest twoje zdanie?
No ja zacząłem już bardzo, bardzo dawno, w sumie dość, nie wiem, z 2 miesiące grałem w gry, zanim zacząłem notować i nie wiem, no dla mnie to jest straszna frajda sobie móc zobaczyć po 2 latach, co grałem, które gry kupiłem strasznie napalone za jakieś kupę grube pieniądze i sobie mogę sprawdzić, że zagrałem 3 razy, że w coś tam zagrałem 100 razy, no nie wiem, jakoś lubię sobie tak po jakimś czasie tak powspominać, co się działo i też bardzo, bardzo lubię to tak jakby co mnie skłoniło do tego, to że Ja bardzo lubię sobie spojrzeć, że tam jakąś grę była zagrana na świecie tam ileś razy przez tych ludzi, którzy notują, a jakaś inna była zagrana dużo więcej, inna dużo mniej. Tak jakby bardzo mi się podoba, że mogę sobie popatrzeć, jak inni grali i ponieważ chcę, żeby inni notowali te gry, żeby móc właśnie na takie rzeczy patrzeć, no to ja też notuję. Tak jest moje podejście.
A Michał, a jakie widzisz jeszcze takie praktyczne zastosowanie? Bo tu mówisz, że zaspokajasz swoje potrzeby w jakiś sposób, a takie praktyczne zastosowanie, dla której mógłbyś inną osobę przekonywać, że to ma sens. Michał?
No nie wiem, ja...
Mi pójdzie łatwiej, bo ja właśnie, z takiego bardziej wyszedłem z takiej pozycji bardziej egoistycznej. Znaczy, moją motywacją, żeby notować gry, to się zaczęło 3 lata temu, już minęło 3 lata od tego momentu, jak zacząłem notować, to był tak z ciekawości, sprawdzić, czy uda mi się rozegrać w ciągu roku, znaczy nie tyle, czy uda mi się rozegrać, bo nie sprężałem się, żeby to się udało, tylko sprawdzić, czy w ciągu roku rozgrywam 365 partii. Czy wypada przynajmniej jedna rozgrywka na dzień średnio. I dlatego zacząłem w styczniu 2005 roku notować swoje rozgrywki. To już było dosyć długo po tym, jak już grałem w różne gry, już niektóre całkiem intensywnie grane gry już odchodziły powoli do lamusa. No, jak się przekonałem, z łatwością te bariery 365 gier na rok pokonałem, to w ogóle nie był żaden problem. No i już tak notuję z przyzwyczajenia. No, też lubię, podobnie jak Bazik, spojrzeć sobie, co rok temu, o tej porze roku, jaka gra była na topie u mnie na przykład.
Ale no to mamy, słuchajcie, razem możemy spróbować wyliczyć jakieś praktyczne zastosowanie, które mogłoby zachęcić inne osoby, które nie notują. Bo mamy jeden, na przykład Michał powiedział, że lubi po prostu u innych osób zobaczyć, w co grali, przy czym się bawili i tak dalej. Takie troszeczkę podglądanie, ale no chcemy też zobaczyć, kto przy jakich grach spędzą na przykład najwięcej czasu, tak? Ale jakiś, nie wiem, inny punkt. Czy ważne jest na przykład... O, na pewno taki punkt, że chcemy zobaczyć, co najwięcej graliśmy, tak? Jako my, tak? Która gra... Łatwo po takiej statystyce zobaczyć, które gry na przykład nadają się na sprzedaż. Mi się wydaje. To jest jakieś praktyczne zastosowanie jeszcze. Szymon, masz jeszcze jakieś?
Tak.
Ja zastosowanie praktycznie jest takie, że jeśli nagrywasz planszostację, to wtedy inni widzą, w co grałeś i o czym można rozmawiać wspólnie. Także to był jakby główny powód, dla którego ja zacząłem regularnie tam od tygodnia czy od 2 tygodni wpisywać te wszystkie pracowicie oceny, żeby tam Bazikowi te cyferki poprawiały nastrój. Więc to wpisuję. Natomiast podstawowy dla mnie zaleta tego, jeśli rzeczywiście by tak zacząć to wpisywać, każdy był zdyscyplinowany, to, że te recenzje i oceny na BGG można by było dopasować do tego, do ilości rozegranych gier. To znaczy, że dziesiątka gracza, który ma 0 gier zagranych w daną grę, to jest nic nie warta, jest totalny hype przed wypuszczeniem gry. Natomiast ktoś, kto zagrał 100 partii i ocenia grę na 8, to znaczy, że rzeczywiście to jakoś tam udokumentuje, więc jakby dla mnie to jest takim najbardziej chyba praktycznym. Tak.
A czy waszym zdaniem, bo ja to zauważyłem coś takiego, to w pewnym sensie oczywiście to jest fajne i ja też to lubię bardzo robić i robię to nieprzerwanie też przez prawie już od 2 lat, tam bez 2 miesięcy i wpada się chyba w taki nauk, co? W pewnym momencie te nie można, nie wiem, po powrocie z jakiegoś spotkania planszówkowego, pierwsze co się robi, to się włącza komputer i notuje. Albo notuje się gdzieś na karteczce.
To jeszcze nie jest nauk, Pancho, to jest luz. Nauk to jest, jak w trakcie spotkania wyciągasz komórkę i notujesz sobie, że właśnie zagrałeś daną grę. To jest nauk.
A jak sobie wyobrażacie na pionku inaczej, jak ja tam jednego dnia zagrałem 20 gier? No oczywiście, ale grałem 20 gier, no ja muszę po prostu po każdej partii nerwowo zanotować, sprawdzać co pół godziny, czy karteczka się nie zgubiła, zrobić drugą kopię karteczki, bo tato czuje, że zaraz wypadnie z kieszeni, no...
To może, nie wiem,
jaki nauk w ogóle, o co chodzi.
Wszystkie tytuły, które zagrałeś, może tatuuj, wtedy będziesz, wiesz, tak...
Męski men.
Okej, ale no to dobrze, a jeszcze chyba, co uważacie na tym, na takim zjawisku, że sobie włączamy, podejrzewam wy też, bo ja to robię, włączam sobie te statystyki i patrzę na przykład, o, tutaj jakiś tam kwiecień, to był super miesiąc, albo jakiś lipiec, o, aleś pograliśmy, był mazurką.
Tak, też mam.
Tak, też to jest mam. Taki sentymentalny, tak jak, nie wiem, mamy albumy ze zdjęciami, sobie otwieramy, sobie przypominamy jakiś wyjazd, to tutaj tak jakby jest ten podobny efekt, że sobie tam, nie wiem, ten mazurką sobie patrzymy, widzimy tę jakąś tam sekwencję gier, no i tak jakby, no nie wiem, no, dokładnie takie, taka funkcja jak ten album ze zdjęciami, wydaje mi się.
Ja tak nie patrzę, bo mam 16 partiek na razie pisane.
I ty chcesz uważać za eksperta?
Tak patrzę, nie, na przykład to... i widzę, że miałem tam półtora roku temu, latem, taki miesiąc, w którym przez cały miesiąc zagrałem 4 razy. I pamiętam, że to był zły miesiąc. To wtedy naprawdę po prostu nie było z kim grać. Nuda.
Tak, to widać, te suche miesiące takie.
Tak, loguję się znaczy patrzę się na konto Puncha i tak... No tak, bo trochę smutno rzeczywiście przez kilka miesięcy. Tak.
No dwa miesiące były ciężkie.
Mało co tak mi pokazywało grozę sytuacji. Tak, miesiąc za miesiącem totalne zero.
Ale słuchajcie, czy też nie jest tak, że w pewnym stopniu się używa tych statystyk wszystkich do porównywania się z innymi? Bo to, co Marek powiedział o tych właśnie nerwowym wpisywaniu, to tak jak na przykład na konsoli Xbox są te achievementy, gdzie tam gracze grają, mogą zdobywać punkty gracza za tam zdobycie różnych tam grach konsolowych, specjalnych tam misji czy tak dalej, to tutaj też to można trochę odnieść, że ktoś to cenił 150 gier, ktoś ma 300 gier, ktoś zagrał 2000 gier i tak dalej, i tak dalej. To jest taki wyścig cały czas, że
no właśnie, słuchajcie,
jeszcze 3 i będę miał 1000 i tak
to
dalej.
Właśnie, to właśnie bardzo dobrze poruszył Szymon, bo to jest takie, to się nazywa szczególnie w tych grach w progamingu staciarstwo, tak? Że stoją gracze i grają tylko po to, żeby mieć te więcej punktów. To jest chyba też negatywny jakiś wydźwięk tego notowania, bo gracz na przykład idzie na spotkanie tylko po to, żeby i wybiera grę, bo wie, że w nią zagra 10 razy, zamiast w grę, którą jeden raz, bo jest za długa na przykład.
No właśnie.
Albo same nowości, bardzo... tak?
W przypadku planszówek to jest bardzo niemiarodajne, tak? No bo są gry, w które można zagrać w 10 minut i mieć tam tą kreskę tam na lufie kolejną wypiłowaną, a są gry, w które trzeba grać gdzieś pół godziny, tak, żeby tę jedną kreskę sobie wypiłować, to się tego nie da porównać.
No przy czym, no nie wiem jak wy, ale ja owszem miałem taki okres, że oceniałem propozycje innych na podstawie tego, ile gier wcisnę w wieczór, ale to jakoś dość szybko mi przeszło, nie wiem, to ze 2 miesiące trwało i już nie mam takich problemów.
2 miesiące.
No trochę się nabiło staców rzeczywiście, ale nie wiem, to tak nie trwało długo, już wydaje mi się, że to się da z tego wyleczyć.
Ale to jest na pewno negatywne, nie? Bo to wtedy to tracisz tak. Coś... jakąś taką zabawę ma, no nie wiem, no.
No tak, się zalicza, tak. To cały czas taki grzech, który popełniam, to zdarza mi się, jak jest jakaś gra w wersji komputerowej, to zdarza mi się przeczytać reguły, sobie ściągnąć grę i zagrać, żeby tam mieć dodatkową grę ocenioną. To rzeczywiście cały czas mi się zdarza, ostatnio w Blue Moona sobie zagrałem.
To ciekawe.
Tylko ja po to, żeby go ocenić.
Ja tych gier, które rozgrywam z komputerem, czy... za pomocą komputera, to w ogóle nie odnoszę.
No ja też i to wyszło, dlaczego Michał ma tak dużo tych wszystkich
hop tam. Po prostu.
Ja go nie mogę od takiego czasu dogonić.
Pewnie mi chodzi o oceny, a nie nawet nie liczby partii, że...
Ja oceny twoje ścigam.
Oceny to też bym się nie podjął na podstawie komputera, bo jednak z komputerem mi się gra zupełnie, to jest temat pewno na osobną stację. Ale zupełnie inaczej niż z ludźmi. To, że komputer tak szybko wykonuje swoje ruchy, to od razu powoduje, że ja też się spinam, nie zastanawiam się, robię te ruchy automatycznie. Kompletnie inaczej mi się gra z komputerem niż... Nie,
to prawda, nie, prawda.
No i tracisz cały smaczek grania z innymi osobami, z ich bogatą osobowością. Dokładnie. I różnymi takimi tam.
Poza tym troszkę się boję jednak tą grę w planszówkach, jednak duże znaczenie ma sam wygląd ten taki fizyczny, nie? To komputerowa nigdy nie odda. To mi się zdaje. Co cena nie jest do końca miarodajna. No ale tu poznałem sztuczkę Michała.
Jak masz dobrze zużytą klawiaturę, taką, że faktura klawiszy jest inna na każdym klawiszu, to też może być przyjemnie z komputerem.
No przyjemnie tak. No ale taka konkluzja generalnie dla całej naszej rozmowy, czyli z jednej strony mamy jakieś praktyczne zastosowania całej tej statystyki,
to sobie... Których jest niewiele tak naprawdę poniekąd. Tak ogólnie rzecz ujmując, tak ogólnie dla ogółu.
No ale wiesz, może niewiele, ale są one znaczące, tak? One dla osoby, która notuje, no to na tyle są znaczące, że chcę to kontynuować, tak? Ten
znaczy, proces. Tak, znaczy, wiesz, mi się wydaje, że było dużo to lepiej, tak jak to, co Jacek na ostatnim spotkaniu mówił, że właśnie dla niego mu brakuje, tak? Jacek, to ty byś powinieneś tak. powiedzieć, że brakuje ci tego połączenia,
brakuje
prawda?
Brakuje mi tego, że jak oglądam grę i często klikam na komentarze, które gracze wystawiają, tam mam oceny i komentarze graczy, zawsze sobie sprawdzam kilka takich dziesiątek, kilka takich gdzieś tam w środku stawki, kilka tych niskich, ocen i komentarze czytam, co tam ludzie piszą. Bardzo by się tam przydało mieć obok informacje, ile gier ten gracz zagrał w tę grę. No niestety, żeby tego się dowiedzieć, muszę się przekopać przez kilka ekranów, dotrzeć do jego statystyk, znaleźć tam tą grę wśród statystyk rozegranych partii i wtedy dopiero będę wiedział, na jakie podstawie on tak akurat ocenił tę grę, czy rzeczywiście w nią pograł, czy to jest jedna przypadkowa rozgrywka na przykład. Tego bardzo brakuje mi na Geeku.
Nie, to prawda. Ale okej, bo spróbuję jeszcze raz konkluzję powiedzieć, że mamy te praktyczne zalety takiego notowania. Z drugiej strony mamy możecie wpaść w nałóg, który chyba jest nieunikniony i czym więcej się notuje, tym później jest to bardziej regularne i nie można po prostu nawet nie można z tego zrezygnować. I trzecia rzecz ma te swoje też negatywne cechy. Każdemu może na pewien czas. Ja też miałem takie sytuacje, się przyznaję, tutaj nie tylko Michał jest winny. Można wpaść w tak zwane staciarstwo i po prostu zamiast przekładać granie na ilość nad jakość, tak? A więc z tym się trzeba liczyć, jak już zaczniecie notować. I następny dział, który nieubłaganie, do którego nieubłaganie dochodzimy, to jest nasz cykl Top 5. Tym razem chcieliśmy się zająć grami troszeczkę właśnie związane z tematem, o którym przed chwilą rozmawialiśmy, o notowaniu gier, to tym razem chcieliśmy wziąć top 5 gier, w które najwięcej graliśmy. A co to może dla Was, takie podsumowanie, jak możecie przełożyć na własne jakieś tam preferencje? Mianowicie tak, że gry, które będą się tutaj znajdować, to najprawdopodobniej są te gry, które charakteryzują się jakąś taką regrywalnością, tak? Można do nich wracać, łatwo się wraca, poszczególne rozgrywki są w miarę niepowtarzalne i wydaje mi się, że tytuły, które się tutaj będą powtarzać, jeżeli będą się powtarzać, to są warte waszej uwagi, jeżeli szukacie właśnie tytułów, przy których chcecie najdłużej spędzić czas. To od kogo zaczniemy? Kto dzisiaj chce zacząć? Top 5.
Ja mogę zacząć.
Proszę.
Znaczy, do tych rzeczy, o których Pancho powiedział, jeszcze trzeba dodać, że te gry, które tutaj będziemy wymieniać, to są gry, które graliśmy dawno, dawno temu, na samych początkach naszych bawienia się z planszówkami, bo w tej chwili już nie ma czasu wracać milion razy do tej samej gry, bo jest milion nowych gier za progiem, które trzeba sprawdzić, bo przecież to są nowości, musimy o nich wiedzieć coś. No i tak właśnie układa się ta moja lista, jak stwierdziłem po jej ułożeniu. Muszę jeszcze dodać, że zacząłem notować rozgrywki 3 lata temu i to już było po takim okresie świetności, kiedy graliśmy namiętnie i bardzo długo na każdym spotkaniu, na przykład w Puerto Rico, graliśmy namiętnie na każdym spotkaniu w fasolki. To było jeszcze w trakcie grania w fasolki i fasolki tutaj się dobrze odcisnęły na tej liście, ale duża część rozgrywek w fasolki umknęła. I już tak samo Shoten, taka karcianka dwuosobowa, też sporo rozgrywek nie biorę tutaj pod uwagę w tę grę. Na 5. miejscu karcianka bardzo prosta, wesoła, interesująca, nietypowa, Zex Nimmt, którą Pancho ostatnio ładnie określił trochę inaczej, w którymś tam odcinku prezentacji.
Nie Pancho, nie Pancho.
Nie Pancho?
Szymon. Zwalaj na mnie tego seksu.
Pierwszy słyszę,
seksisty.
Umówienia jakieś.
No mniejsza o to. No i zdradzę tutaj, może niektórzy złapią się za głowę, a niektórzy pogardliwie wydmą wargi. Mam zanotowane 28 rozgrywek w Zex Nimmt. Co nie jest jakoś specjalnie dużo, bo to jest krótka gra, no ale tyle ich jest. Na 3. miejscu Ex Aequo, dwie gry, dokładnie identyczna liczba zagranych partii, mianowicie 29, czyli tylko o jedna więcej niż w Zex Nimmt. To Ingenious, Rainera Knizzi, taka logiczna, Scrabble dla analfabetów, jak pan Czoła nie to określił ostatnio. I Shoten Toten, właśnie dwuosobowa karcianka, którą już też chwaliłem na planszostacji, która powinna spowodować, że wasze zaginione miasta pójdą do kosza albo pójdą na Allegro. Na 2. miejscu o 10 partii więcej, 39 partii, to Bang. Wydana na polskim rynku karcianka, bardzo, bardzo dobra, uważam ją za świetną grę. bardzo dużą swobodę, macie doboże liczby graczy, bo już 4 graczy można grać bardzo przyjemnie i do 7 graczy ta gra bardzo miło toleruje. No i na pierwszym miejscu fasolki, 47 rozegranych partii. Tak jak wspominałem, przypuszczalnie przynajmniej drugie tyle zostało rozegranych, zanim w ogóle zacząłem rozgrywać, notować rozegrane partie na Board Game Geeku, w związku z czym nie wiem, nie znam dokładnej liczby rozegranych partii w tę grę. I jeszcze może tutaj, czy to sprostowanie, czy to uzupełnienie, nie uwzględniłem w tym zestawieniu dwóch tytułów, powiedzmy tytułów, ponieważ byłoby to w pewnym sensie niesprawiedliwe dla pozostałych gier, mianowicie Lupin Louis, taka zręcznościówka dla dzieci, gdzie zwariowany ludzik na samolociku lata w kółko i strąca nasze kurczaki z grzędy. Mam zanotowane 44 gry, co plasuje tę grę na drugim miejscu, no ale tutaj rozgrywka w Lupin Louis trwa dosłownie 5 minut, więc to nie byłaby równa konkurencja, żeby ją tutaj wymieniać. I tytuł, który na Board Game Geeku jest oznaczony nazwą Unpublished Prototype. To z kolei ten tytuł umieściłby się na trzecim miejscu, bo 41 gier ma zanotowanych. Pod tym tytułem kryją się tak naprawdę różne gry. Głównie gry autorstwa Adama Kałuży, naszego kolegi z redakcji Świata Gier Planszowych, które testowałem razem ze znajomymi jeszcze przed ich wydaniem, gdy nie było ich na Geeku, w związku z czym rozgrywki zanotowałem jako Unpublished Prototype. I to tak naprawdę jest kilka gier, a nie jedna gra. Może jeszcze może się pochwalę, bo tuż za tą piątką ulokowało się Tichu, która z kolei jest dosyć długą grą. Mam 25 rozgrywek w Tichu, to byłoby szóste jak gdyby miejsce, ale warto wspomnieć, bo to jest długa gra i mimo wszystko całkiem sporo gier zagrałem.
Dzisiaj pozwolę się wtrynić jako drugi, bo zawsze jestem ostatni, mam już dość bycia ostatnim. Dzisiaj się buntuję i pozwolę sobie jako drugi powiedzieć swoją listę. U mnie, znaczy podobnie jak Jacek, od prawie dwóch lat notuję rozgrywki i też na tej liście nie znalazły się pewnie gry, w które kiedyś, jak było jeszcze mało gier, właśnie takie gry jak Sankt Petersburg, moja samoróbka Sankt Petersburg, Ticket to Ride, graliśmy bardzo, bardzo, bardzo dużo, niestety to nie notowałem i dzisiaj nie jestem w stanie udowodnić, ile to ja ich grałem. I druga rzecz, jaką chciałem tylko jeszcze powiedzieć, z tego co wyszło mi w statystyce, jednak bardzo dużo gier znajduje się imprezowych. No i tutaj powód tego jest bardzo prosty, w gry imprezowe są krótkie najczęściej, szybkie, niewiele potrzeba, żeby przekonać kogokolwiek do rozgrywki, często zamykają spotkania, no filery po prostu, często tutaj widzę na tej mojej liście występują filery. Szybkie, szybkie, krótkie, proste gry. A więc moja lista. Piąte miejsce zajmuje Blef z 17 rozgrywkami, głównie dlatego, że jak już przed chwilą mówiłem, jest to gra, której łatwo kogokolwiek do niej skusić. Często nasze planszówkowe spotkania w Warszawie są zamykane, otwierane tą grą. Jak jeszcze nie możemy się zorganizować, jeszcze nie wiemy, w co będziemy grali, no to blef, ktoś wyciągnie blefa, zaproponuje, wszyscy grają naraz. A więc tu mam 17 partii. Czwarta pozycja Zex Nimmt, o którym mówił już Jacek. U mnie on ma 22 partie. Też bardzo dużo w niego grałem, bo brałem go na wyjazdy i nie wiem, jako że to jest prosta karcianka, no to można było ją rozłożyć wszędzie, w knajpie, na plaży, gdziekolwiek się chciało i można było w nią grać, stąd też taka duża liczba partii. No i trzecie miejsce wreszcie jakaś troszeczkę normalna, bardziej normalna gra, Carcassonne de Castle, czyli gra nieimprezowa, 33 rozgrywki, głównie dlatego, że grałem w nią niesamowicie dużo z moją żoną i cały czas nam się podoba. Podejrzewam, że ten wynik będzie wzrastał. I pomimo, że nie jestem wcale fanem Carcassonne generalnie, ja tej podstawki niespecjalnie lubię, to w wersji Rainera Knizi jest po prostu doskonała, jest mnóstwo zagrań taktycznych, fajnie jest ograniczona plansza i jednym słowem bardzo, bardzo dobra gra. Drugie miejsce zajmuje Pitchcar Mini. Party game, ale taka party game dłuższa, wcale nie krótka, głównie dlatego, że graliśmy turniejowo, więc toczyliśmy całe mistrzostwa Warszawy. pod tą nazwą mam na myśli wszystkie dodatki, czyli to jest Pitchcar Mini, Pitchcar Mini dodatek i Pitchcar Mini dodatek drugi. Mam 39 rozgrywek i polecam każdemu. Jest, podejrzewam, że ta gra spokojnie za pewien czas zostanie pierwszą, bo ona się nie nudzi. I pierwsze miejsce zajmuje obecnie Turnun Taxis, który też sobie pozwoliłem zsumować z dodatkami. Sam Turnun Taxis u mnie zajmuje 33 rozgrywki, 12 dodatki, razem 45 rozgrywek w Turnun Taxis. Grę, do której po prostu zawsze jestem w stanie wrócić, która mi się niesamowicie podoba, a jeszcze te dodatki przedłużają życie całej tej gry. One nie są jakoś specjalnie odbiegają od samych zasad głównej gry, dlatego pozwoliłem sobie je sumować tutaj. No i
mam takie pytanie do twojej listy. To, co mówisz o dodatkach, to nie znaczy przypadkiem, że jak grasz w Turnun Taxis z dodatkiem, to zaznaczasz sobie rozgrywkę w Turnun Taxis i rozgrywkę w dodatku?
Nie, absolutnie nie. Okay. Zaznaczam zawsze w dodatek. Natomiast teraz po prostu dla dobra tej całej listy coś sumowałem to, ale nie, one są oddzielnie. No i jakbym spojrzał trochę w dal, to tak jak mówiłem, później już się są same gry imprezowe, jest For Sale, Santa Anno, Jungle Speed, History Coach, Cash and Guns i tak dalej, i tak dalej. Mnóstwo gier imprezowych musiałbym się przekopać, żeby dojść do tych normalnych gier, a więc imprezowe gry pod względem ilości zawsze wygrywają. Michał, może twoja lista teraz?
Jasne, ja tylko powiem, tak jakby moje liczby troszkę będą większe, przy czym to, no to po prostu wynika z tego, że ja potrafię w ciągu tygodnia 5-6 dni każdego dnia mieć innych znajomych w domu i tak jak no rzeczywiście po prostu teraz troszkę mniej, ale to jakby był taki moment, że naprawdę grałem maniakalnie i no mi te liczby urosły ciut wyżej.
Z komputerem grasz, przyznaj się lepiej, a nie tam znajomymi. Wymyślasz.
Chyba, no nieważne, dobrze, nie dam się sprowokować.
Znajomy komputer, a znajomy komputer B.
Z różnymi serwerami się łączę. Na piątym miejscu mam grę, którą obaj mieliście z Exnimmt. To, no tylko powiem, że jak pierwszy raz sobie zagraliśmy, tam pojechałem do rodziców, zagrałem z bratem i wróciliśmy do nas do domu, nie wiem, no z tego pierwszego dnia zagraliśmy z 6 godzin bez przerwy. Także, no i potem też tak jakby nauk długo trwał. Bardzo, bardzo, bardzo wciągająca gra.
600 partii.
52 partie mam z Exnimmta. Tu jest maleńkie oszustwo, bo czasami, jeżeli mi się nie udawało zagrać do 66, tylko musiałem przerwać wcześniej, to też notowałem, ale to nie jest tak. No, naprawdę dużo w to grałem. Na czwartym miejscu mam grę, którą tydzień temu opowiadałem, jak to bardzo jej nie lubię. To jest Tichu, które zagrałem 54 razy. Te też nie wszystkie te gry były do 1000, ale no, przynajmniej tyle razy siadałem do grania w Tichu. No pewnie to moje krytykowanie, jak bardzo jej nie lubię, tutaj widać, że tak może trochę było na wyrost. Na trzecim miejscu mam Age of Steam, którą rok temu kupiłem i w ciągu tego roku zagrałem 86 razy, także naprawdę no nie ma wątpliwości, że bardzo, bardzo. To jest gra, która trwa 2-3 godziny i no na szczęście i trafili mi się znajomi, którym to się podoba, i Oli to się podoba, i mniej się podoba. No naprawdę, naprawdę lubię Age of Steama.
Ale sumowałeś map, planszę, nie? Tak jak ja z dodatkami.
Tak, zdecydowanie. Bardzo rzadko gram w podstawkę, prawie zawsze gram na jakiejś nowej mapie. I na drugim miejscu mam Blef. To no pytanie, czy to jest oszustwo. Mam 129 gier Blefa zapisanych, przy czym Blefa kolega w pracy napisał taką wersję na komórkę i zawsze tam, nie wiem, jak szliśmy sobie na obiad, czy szliśmy do sklepu, to po prostu wyciągaliśmy komórkę i graliśmy w tego Blefa na komórce, więc pytanie, czy to na ile można to uznać, ale no, bardzo, bardzo dużo gramy, to jest zdecydowanie moja z takich imprezowo lżejszych gier ulubiona gra. No i na pierwszym miejscu mam Go, w które niby gram dużo mniej niż grywałem, ale i tak przez te 2 lata uzbierało mi się 207 partii. I jeszcze powiem, że tak jak... No?
Ja powinienem może na pierwszym miejscu, skoro umieściłeś Go na pierwszym miejscu, to ja powinienem umieścić szachy na pierwszym miejscu, bo w liceum no, setki partii na pewno rozegrałem w szachy.
Masz na to dowód?
Moje słowo.
Nie, ale ja tego zagrałem tyle razy teraz przez te ostatnie 2 lata, tak jakby tyle
Tak to nie wiem, no w dziesiątkach tysięcy pewnie bym liczył. Aż się boję myśleć ile. Ale powiem jeszcze, że też dwie gry zdyskwalifikowałem. Jedna to jest taka gra, nie jestem pewien jak ona się u nas nazywa, taka gra, że każdy łapie rączkę i coś tam wyje i w tym momencie ostatni, który na mnie naciśnie guziczka, dostaje prądem. Jest taka gra i w to zagrałem też bardzo dużo i ją zdyskwalifikowałem i coś chciałem powiedzieć i nie wiem co.
Spodziewałem się usłyszeć na twojej liście wysokie napięcie. Rozczarowałeś mnie.
41 chyba było, nie zmieściło się.
Trzeba było jeszcze grać przed planszostacją. No.
Właśnie.
Szybko wpiszę, dobra? Szybko wpiszę z 20 partii, może w dodatek Polska.
Z komputerem.
I nagramy jeszcze raz.
Gdybyś zdyskwalifikował też Go, to co by się załapało na piąte miejsce?
Na piątym miejscu bardzo możliwe, że byłoby wysokie napięcie, rzeczywiście. Albo prawie na pewno wysokie napięcie.
Szymon, jak to u ciebie wygląda ta lista?
No u mnie tak, Board Game Geek z moich 16 partii pokazuje, że na miejscu 5, 4, 3, 2 są jakieś gry, które zagrałem po jednym razie, a i 5 razy zagrałem w Rysmo Galaxy. A tak naprawdę, ale za to odkryłem tutaj, że jakieś dwie gry w 2006 roku zaznaczyłem. Ha! To są Piraci, Córka Gubernatora, to jedno.
Brawo.
I jakaś tam jeszcze jakaś. Ale gdy tak czerpię prowincję, ale nie mogę się tutaj Board Game Geekiem wspierać, to tylko powiem może tak, że na pewno najwięcej grałem, zacznę taką drugą stronę, najwięcej grałem w Balloon Cup, bo tutaj graliśmy we dwoje z Agnieszką, więc to jakby na pewno jest na pierwszym miejscu. Ticket to Ride Europa na pewno grałem dużo, bo grałem z rodzicami, jak mi to pokazałem, więc sporo partii z nimi. Pewnie w Pitch Car Mini sporo graliśmy, jeśli liczymy te turniejowe gry, wszystko, każde jako jedna, no to czy tam przejazdy, to pewnie też się tego sporo uzbiera. No i jakieś tam te Jungle Speedy, te wszystkie Sex Nimbt i tak dalej, to pewnie też się będzie...
Znowu
tam...
to powiedziałeś, nie wierzę.
No, tak bywa, no.
Szymon dużo w to gra, wiesz.
Dokładnie, ciągle. Nie wiem jak wy, ale ja też jak byłem młodszy trochę, to w wakacje strasznie dużo grałem, jak jeździłem na Mazury.
Berka.
Risk. W Berka też, Risk, ale wtedy mi się to strasznie podobało, ale to tam było mnóstwo partii po prostu. Na każde wakacje zabieram ze sobą, jak byłem tam nie wiem, miesiąc gdzieś u rodziny na Mazurach, to codziennie jedna partia, więc pewnie jakoś tam strasznie dużo tego się uzbierało. Teachu wzrośnie, bo się spodobało tym moim graczom Sylwestra i teraz tam jakby jest proszono te partie kolejne, więc chociaż oni nazywają to Teachu, nazywają po prostu, to też jest taki ciekawy temat, nie potrafią zapamiętać nazwy Teachu. W związku z tym wymyślają Machu Picchu, Pikachu, Pichu, jeszcze takie różne nazwy są, więc myślę, że na tyle mi się spodobała, że to będzie mocno też osło.
A może to tobie się myli i oni faktycznie gracie w jakiegoś Pokemona?
Może powinieneś poszukać znajomych do grania, tych, którzy potrafią zapamiętać jedno pięcioliterowe słowo.
Ja jeszcze wrócę, jeśli mogę. Tak mówiłem, że chciałem dwie gry zdyskwalifikowałem. Druga to też był Looping Louie, tak jak Jacek. Miałem 50 gier jednego wieczoru.
Dzieci.
Po oku, po prostu usiadłem i nawet całe oko grałem w to Looping Louie. A na szóstym miejscu rzeczywiście mam wysokie napięcie.
A Looping Louie, to przypomnij, to jest naciskasz po prostu palcem, naciskasz jeden guzik tak naprawdę. I tak przez cały wieczór robiłeś.
Ale cały czas są decyzje w którym momencie. Aha, to nie tak, że nie ma decyzji. To...
Grałeś to Szymon?
Chyba nie. Widziałem jak...
Ja mam...
To, o czym my tu rozmawiamy.
Ja mam zamówione na Allegro, będę miał niedługo.
Aha, szczęściarz.
Wiem, że jest dobre, ale ciągle zapominam. Na Allegro jest po prostu tak niska cena w porównaniu do tej sklepowej, prawie dwukrotnie niższa, że...
Kupiłeś, czy zdążycie przebić?
Tam jest wiele egzemplarzy.
Czyli wiele razy zdążysz go przebić.
Tak.
Do skutku.
Czyli jeszcze chciałem tak podsumować, że chyba tutaj Michał pod względem partii nas kompletnie zdeklasował, ale też trzeba przyznać, że jechał na dopingu, prawda?
Tak.
Ale to nie ma chyba co w ogóle myśleć o takim. Nie.
Odezwał się w tobie stacjasz pan, co znowu.
Właśnie.
We mnie?
Tak jak na siłowni, no, trzeba walczyć z takimi porównaniami, no to nie ma sensu.
Ważna jest jakość, a nie ilość. Nie patrz na te tam taśmowo odwalane partyjki Age of Steam, a każda taka sama, z tymi samymi ludźmi. Ważne jest, żeby tutaj różnych ludzi przy różnych grach spotykać.
No właśnie, i tylko przypomnę, że miałem ponad 1000 rozgrywek, tak w ciągu tych 2 lat, to już tak na marginesie.
A to właśnie ciekawe, słuchajcie, że powinni dać statystyki, z iloma ludźmi grałeś, no, czy jakoś tak, wtedy byśmy myśli, że tam każdy zna 10 tysięcy ludzi. W sumie, prawda, większość z nich byłaby tych samych, no ale to nieważne, ważne, żeby duża liczba była.
10 tysięcy tych samych.
Dwuosobową grę.
Na przykład Pancho spotkał bardzo wielu listonoszy, bo dużo grał w Turunu Taxis, tak? A z kolei Bazik wielu kolejarzy, bo dużo grał w Age of Steam.
A, no jeszcze tak jakby... może powiem, że też ta różnica w ilości gier to pewnie jest to, że jak ja sobie gram wieczór po wieczorze, to i Pancho, i Szymon, i Jacek piszą artykuły do świata gier planszowych. Nie mają aż tak... Ta ich przygoda z planszówkami nie jest tak ograniczona tylko do grania.
O, miło, właśnie, że to poruszyłeś.
Siebie dać, no.
Dziękuję ci serdecznie. I tym razem przechodzimy do konkursu. Ostatnio już przez 2 odcinki żadnego nowego konkursu nie ogłosiliśmy. To było troszeczkę związane z tym, że z powodu braku czasu nie udało nam się zorganizować nagród, lecz to
no
się...
No i też trzeba dodać, że chcieliśmy sprawdzić, jak długo wytrzymacie z nami bez konkursów.
Dokładnie, chcieliśmy sprawdzić waszą lojalność, wasze przywiązanie do planszostacji. Z tego, co jak patrzymy na wyniki, no to cały czas ściągacie tą planszostację, a więc jest dobrze, ale i tak zrobimy konkurs, na złość wam. A więc wracamy do konkursów. Tym razem nagrodę zasponsorowała firma Hobbit, sklep Hobbit, www.hobbit.net.pl, który dla was przygotował do wygrania grę Kailus Magna Carta. Sklep Hobbit jest między innymi dystrybutorem na Polskę gier wydawnictwa Istari Games. Kailus i Kailus Magna Carta to są jedne z najbardziej znanych gier właśnie tego wydawnictwa. Warto jeszcze przypomnieć, że troszeczkę zmieniły się zasady tego konkursu, ponieważ tym razem damy wam więcej czasu na przysłanie odpowiedzi. Będą to 2 tygodnie, a za 3 tygodnie podamy wyniki. A więc macie sporo czasu, żeby poszukać odpowiedzi na pytanie, które za chwilę zadam. A pytanie jest następujące. Wymieńcie co najmniej 4 surowce występujące w grze Kailus. Tutaj dam tylko taką podpowiedź, że w samym podstawowym Kailusie jest tych surowców jest 5, a więc macie... Wystarczy, że 4 podacie, natomiast w Kailusie Magna Carcie są 4 surowce, więc wszystkie z Kailusa Magna Carty musicie wtedy wymienić. Zależy, którą grę znacie, zależy, gdzie będzie, w związku z którą grą będziecie szukać tej odpowiedzi. Czyli powtarzam, wymieńcie co najmniej 4 surowce występujące w grze Kailus. Na wasze odpowiedzi czekamy do 3 marca. Wyniki podamy 10 marca. Wszystkie podamy oczywiście mail na Games Fanatic, ten mail się zmieni, teraz już mamy taki, jak powinniśmy mieć od początku, ale na początku nie znaliśmy jeszcze nazwy naszej audycji, czyli nowy adres to jest planszostacja@gmail.com, ale ten adres będziecie mieli na Games Fanatic podany, a więc nie musicie cofać tutaj, jeżeli nie zrozumieliście, co powiedziałem.
I jeśli jeśli macie ochotę wysłać nam jakieś komentarze mailem, a nie pisać tam gdzieś na blogu czy gdzieś, to też komentarze na ten adres planszostacja@gmail.com będziemy czytać.
Dokładnie.
Właśnie w tych komentarzach to ja bym szczególnie prosił o wasze propozycje co do top 5 albo jakich gier byście chcieli, żebyśmy opowiedzieli coś takiego od was.
No, z chęcią przyjmiemy właśnie jakieś wasze rady do kolejnych scenariuszy. No i cóż, pozostaje, no niestety musimy znowu się pożegnać, jak co tydzień się żegnamy po około 60-70 minutach i tym razem niestety nadszedł ten moment. Przypomnę, bolesny moment, przypomnę, kto brał udział. Michał Barzyński, Bazik.
Do usłyszenia.
Jacek Nowak, Jan.
Dziękuję za uwagę.
Szymon Dębski, Don Simon.
Dziękuję, że tym razem słuchaliście mojego seksownego i hipnotyzującego głosu.
I żegna was też Marek Pańczyk, znany jako Pancho. I czekamy, musicie cierpliwie poczekać około tygodnia na kolejną planszostację. Dzięki, do usłyszenia.
No to tak przerywa, czy mi się wydaje?
Nie, tak wydaje mi się, jak Jacek mówi, nie? Ty mówisz...
A Michał, ciebie też przerywa.
No tak, właśnie. No tak mówiłem.
Dzisiaj chcieliśmy zacząć... czekajcie. Tfu.
Jak teraz?
Dobrze.
Spoko. Dobrze by było. Dobra, to gadam dalej. Jeszcze, żeby było jasne, do kiedy czekamy na odpowiedzi? Dokładnie, jaka data?
O, zadałeś pytanie. Czekamy na 25 lutego.
Do godziny 20.
Do którego? Do którego?
Do 25 lutego, 20. Nie.
25 lutego.
Tak,
dobrze. Nie, 3 marzec. My to puścimy za tydzień.
Puścimy to 18, jeżeli czekamy 2 tygodnie.
Do 3 marca.
Tak, do 3 marca.
Dziękuję, że tym razem słuchaliście mojego seksownego i hipnotyzującego głosu.
Jezu, znowu to powtarzasz?
Nie, wtedy było inaczej, wtedy było aksamitnego.
Okej. Powiesz 3, 2, 1. Ryba szaba boją uczynić ten grunt znakomitym zupełnym spotkaniem rodzinnych i w gronie znajomych, próbują wyjść między pokojami, w czym ostatnich 20 lat na smidę dynamicznie rozwój gier planszowych wymyślałem wiele sposobów na stałe zaangażowanie graczy w rozgrywkę i bronić się współczesną grą, są ostatni z kanałem, zaś najlepiej oceniam przez graczy całego świata Puerto Rico. Gry planszowe przez zabawę uczą podejmować decyzje i radzenia sobie w życiu z porażkami. Ile?
13,54.
13,54? Strasznie dużo.